Dobrze tu być. Chcę pastorowi podziękować za tą możliwość i zaufanie, że możemy ten czas wykorzystać, bo pastor miał się dzielić słowem, może jeszcze się będzie dzielił. Także bardzo serdecznie naprawdę dziękuję za to, że możemy tu być. Marek powiedział takie zdanie, że powiemy o tym, co Bóg czyni gdzieś tam na końcu świata. Ja chcę powiedzieć, że chcę powiedzieć, co Bóg może czynić tutaj, w naszym świecie. Nie będę opowiadał, co tam robiliśmy, Łukasz już wiele opowiedział. Chcę się skupić na tym, co Bóg do mnie mówi przez ten czas, gdzie tam byliśmy. Przed wyjazdem miałem dwie obawy ze względu na dwa oczekiwania. Pierwsza obawa, głównie mojej żony, była taka, że jak zobaczę tam, jak ludzie żyją i przeżyję tą przygodę życia, zobaczę, w jakim skromnym żyją świecie, to wszystkie nasze oszczędności po przyjeździe rozdam i przeniesiemy się do szałasu. A jesteśmy przed decyzją o wybraniu jakiegoś naszego lokum, więc to była obawa mojej żony. Druga obawa była taka, że w związku z moim oczekiwaniem na to, że przeżyję tam coś takiego potężnego, że doświadczę właśnie takiego Bożego dotyku, takiego czegoś ponaturalnego, to jak wrócę do Szczytna, czy w ogóle do Polski, to się nie odnajdę. To tak przyzwyczajony do tamtych realiów, bo wiecie, ja patrzyłem na to jak na Afrykę, gdzie tam po prostu ogromne rzeczy się dzieją i wszyscy mówią, że Europa to nie Afryka i daleko nam do Afryki. Więc bałem się, że jak przyjadę, to po prostu się tu nie odnajdę. I póki co żyjemy tam, gdzie żyliśmy, pieniędzy nie rozdałem, a też się tutaj bardzo dobrze czuję. Byłem tu 6 tygodni temu chyba, ostatni raz, więc dobrze was widzieć. I chcę powiedzieć o takich dwóch obrazkach, które mi zostały z tej wioski. Jeden obrazek. Jeżeli ja nie będę się wzruszał, to proszę wybaczcie mi. Ja po prostu tak mam, jeżeli mówię o takich rzeczach. Już trochę mnie znacie. Jeden obrazek to jest taki, o którym już Łukasz wspominał. O ludziach, 800 ludzi, którzy śpiewają z rękami do góry najmocniej, jak tylko potrafią. Głośno tak, że my, będąc ekipą, która stała zaraz przy głośnikach, słyszeliśmy bardziej ludzi niż zespół. Wszyscy z rękami do góry, płacz, gorące serca i stoisz pośrodku tego i ludzie nie przestają śpiewać. Wiecie, w Europie masz tak, że jak zaśpiewasz 3 razy refren, to potrafisz po nabożeństwie czasami usłyszeć, a po co tyle razy powtarzać. A tam refren, 4 linijki i przez 10 minut. I za ostatnim razem tak samo mocno jak za pierwszym. I tam nikt nie chce kończyć. Tam musi normalnie prowadzący wyjść i zatrzymać, bo ludzie po prostu, oni nie chcą kończyć. Więc to jest pierwszy taki obraz, który mi został. Oczywiście forma nie ma znaczenia. Chodzi mi teraz o postawę ludzi, o ich serca. Drugi obrazek. W czasie właśnie już kończenia się uwielbienia porannego był chłopak, który na początku padł na kolana i wołał do Boga. Potem padł na twarz. A tam wiecie, tam nie ma deseczek czystych, umytych. Tam jest proch, piach. Więc cały brudny, z twarzą do ziemi, krzyczy jak tylko może. Boże, objaw mi siebie. Objaw mi swoją chwałę. Chcę poznać Ciebie. Potem przewraca się na plecy. Po prostu trwa przed Bogiem. Ludzie już kończą. Już jest cisza. Jego to nie interesuje, bo wszystko, czego pragnie, to Jego obecność. I leży tam brudny. I to jest obraz, takie dwa obrazy, które chcę zapamiętać sobie z tego czasu. Ja tam stoję sobie, wiecie, atmosfera nie jest zwykłej Bożej obecności. Ale są takie rzeczy, które wychodzą poza, nawet to, co jest dla mnie, było dla mnie czymś ekstra. I patrzę na tego chłopaka i myślę, co on ma, czego ja nie mam. I Bóg mi mówi, bo wszystko, co on ma, to jestem ja. A ty masz pracę, pieniądze, zajęcia, służbę, to i tamto. On wszystko, czego ma, to jestem ja. I myślę sobie, Boże, ja nie chcę nic. Nie chcę Twojej obecności. I mieliśmy wieczorny czas modlitwy. Kuba usługiwał. Ludzie wyszli do środka, do przodu. Ręce poniesione ciasno tak, że nie dało się ruszyć. Więc ręce gdzieś tam podnoszone do góry. I w moim sercu takie ogromne pragnienie. I moja modlitwa i wrzask. Bo tam mój wrzask, myślę, że nawet nie był słyszany 4 osoby dalej, bo tam wszyscy tak głośno się modlili. Ale wrzeszczałem do Boga. I wrzeszczę, Boże, zabij mnie! Zabij moje cielesne pragnienia, które mną kierują w moim życiu. Zabij wszystko to, co jest mnie. Zabij mnie samego. Tak jak Słowo Boże mówi, ja staję się mniejszy, żeby Chrystus mógł być uwielbiony, żeby Chrystus we mnie wzrastał. Więc krzyczę tam w tym tłumie, Boże, zabij mnie. Zabij moje pragnienia. Zabij wszystko to, co jestem ja. Mnie, Kamila Osieczko, dlatego, że ja nie jestem Kamilem Osieczko. W moim paszporcie jest, że jestem Kamil Osieczko, obywatel Polski. Ale kiedy nawracam się, kiedy Bóg przyjął mnie do swojej rodziny, dał mi swój paszport. Mówisz, nie jesteś Kamilem Osieczko, ja znam twoje imię, ja ci je powiem. Ale ty jesteś moim dzieckiem, więc ja chcę stawać się mniejsze, bo on stawiał się większy. I Bóg mówi przez ten czas cały, jak tam byliśmy. I wiecie, nie przeżyłem jakiejś nadnaturalnej rzeczy. I też, żebyście mnie zrozumieli, ja nie szukam takich manifestacji jakichś Ducha Świętego, takich rzeczy. To mnie nie jara. Po prostu jara mnie Jego obecność. Więc nie przeżyłem niczego takiego, co moglibyśmy uznać za jakąś manifestację, cokolwiek takiego. Ale w moim sercu zaczął taki wielki głód i wielka niezgoda na to, w jakim miejscu ja jestem. W jakim miejscu, ile jest mnie we mnie. A jak patrzę na tych ludzi, jak widzę, że oni po prostu są pełni Jezusa. Więc modlę się i to jest moja modlitwa, odkąd wróciłem. Widzę, jak Bóg mnie zmienia. Mówił i modlę się, Boże, zabij wszystko to, co jest moje. Zabij wszystkie moje pragnienia, moje dążenia. Wszystko to po prostu, co jest moje. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że w Afryce Bóg jest inny niż w Europie. I Bóg mi to bardzo wyraźnie mówi, że to wszystko zależy ode mnie i od ciebie. W Europie nie mamy czasu, to jest nasz problem. To jest nasz problem. Co powiesz, jeżeli staniesz przed Bogiem? Boże, żyłem w Europie? No wow, synu, córko, ja chciałem cię tam postawić. O Boże, nie miałem czasu. Nie, Bóg mi wyraźnie mówi, że jeżeli chcesz przeżywać Jego obecność, która jest dostępna, musisz się zmienić, musisz poświęcić Mu czas, musisz poświęcić Mu wszystko, co masz. I też jak mieliśmy czas rozmów z tymi liderami, z tą grupą, którą byliśmy pastorami, to był niezwykły czas inspiracji, w której rozmawialiśmy i dzielili się świadectwami tego, co Bóg czyni w Polsce. To wam powiem jedną rzecz. Ja tam czułem się tak mały przy nich. Kiedy widziałem, jak oni usługiwali w duchu, kiedy dzielili się słowem wiedzy, kiedy napełniali jeden drugiego, po prostu ja mówię, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ja po prostu... I dzielili się świadectwami tego, co się dzieje w Polsce, jak Bóg przychodzi, jak przychodzi poruszenie, jak ludzie się nawracają, jak przychodzą, jak przychodzi Boże przebudzenie. Ale ono nie przyjdzie, nie weźmiesz w nim udział, jeżeli będziesz siedzieć w domu. I będziesz liczył na to, że przyjdziesz w niedzielę na nabrzeństwo, to się napełnisz na cały tydzień. Szatan każdego dnia cię atakuje. Jak ty każdego dnia odpierasz? Ile czasu poświęcasz, żeby być z Nim, żeby słyszeć Jego głos, żeby się Jego napełniać? Ja mówię wy, ty, ale mówię to, bo to do mnie. I Bóg mi bardzo wyraźnie mówił właśnie przez ten czas. I tak jak tutaj jesteśmy od przyjazdu, I moim pragnieniem wielkim jest to, że ja się sprzeciwiam tego, co, jak funkcjonuje, tego, w jaki sposób i na co poświęcam czas. Moim największym pragnieniem jest szukać Jego obecności. I po przyjeździe z Łukaszem mieliśmy bardzo podobne odczucia. Zaczęliśmy się spotykać w kościele. I o 6 rano codziennie jesteśmy w kościele i się modlimy, żeby dobrze zacząć dzień. Żeby szukać Jego obecności. I nie ma fajerwerków cały czas. Czasami jest tak, że przychodzimy i siedzimy w ciszy przez pół godziny. Po prostu oczekujemy na Niego. Ale to nie jest czas stracony. Kiedy się dzielimy tym, co przeżywamy, to zawsze z nas czujemy Boży pokój, bo wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu, w miejscu oczekiwania. I kiedy Bóg zobaczy Twoje prawdziwie gorące serce, bo można się zruszyć na nabożeństwie, można być dotkniętym, ale co zrobisz, jak wyjdziesz z kościoła? Co zrobisz jutro rano? Ile razy ja byłem dotykany na nabożeństwo, na konferencjach i myślałem, że jak Duch Święty mnie dotknął na społeczności, to mam załatwioną sprawę. Ale wracam do domu, nic sobie nie zmieniam, żadnych nawyków i liczę na to, że się będzie zmieniać moje życie i życie ludzi dookoła mnie. Bo to nie chodzi o mnie, ale chodzi o ludzi, na których mogę mieć wpływ, na których Ty możesz mieć wpływ. Więc spotykamy się z Łukaszem i oczekujemy na Boże nawiedzenie. Oczekujemy na Bożą obecność. I czasami przychodzą Boże słowa, jakieś napomnienie, jakieś wskazówka, ale mam ten ogromny pokój, że jesteśmy w dobrym miejscu. Że jesteśmy w dobrym miejscu, bo ja chcę być gotowy, kiedy przyjdzie Boże nawiedzenie na Kościół, kiedy przyjdzie Boże nawiedzenie i moc Jego Ducha tutaj do nas lokalnie, bo w Polsce już przychodzi i to się dzieje, ja chcę się podłączyć, ja chcę być na to gotowy. Nie wiem czemu, ale tak łatwo nam się utożsamiać w przypowieści o modrych pannach z tymi, którzy mają dużo oliwy. Ale kiedy patrzę na siebie, to mam wrażenie, że jednak jestem tą głupią panną, która tej oliwy ma tyle. Bo tam wszystkie panny oczekiwały na przyjście oblubieńca. Nie tylko tych 5 mądrych. Więc zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy na pewno jesteś tą mądrą panną, która jest pełna, której lampa jest pełna Bożej oliwy, pełna Jego mocy. Ja chcę być tą mądrą panną, chcę się napełniać, nie chcę być zaskoczony, siedzieć w ławce i oczekiwać, że wszystko będzie dobrze. Dobrze jest tu być. Naprawdę wierzę, że przychodzi wspaniały czas do Kościoła w Polsce. Do Ciebie i do mnie. Do Ciebie i do mnie. To jest do wzięcia. Ale potrzebujesz się uświęcić. Potrzebujesz zrezygnować z tego, co świeckie i pójść na 100% za tym, co Boże. Potrzebujemy jako Kościół nie pozwalać sobie na kompromis z grzechem. Być w pokorze, stać przed Bogiem. Oczekiwać Jego obecności. I będziemy doświadczać wielkich rzeczy. Nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty do Jego obecności. Ludzie tam, w tej wiosce w Papui, codziennie trwają przed Bogiem i doświadczają tego, co jest wynikiem po prostu ich decyzji. Ewangelia jest prosta. Chciałbym nas zachęcić, żebyśmy powstali. Chciałem nas poprowadzić w modlitwie. Jeżeli czujesz i wiesz, że Twoje życie potrzebuje takiego Bożego wstrząsu, takiego zmiany kierunku, kiedy to Jego sprawy będą najważniejsze, kiedy Twoja cielesność, to co jest dla Ciebie ważne, stanie się mało ważne, a wszystko, co będzie ważne, będzie Jego wola w Twoim życiu, Jego prowadzenie. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żeby Bóg zbudził w nas ten głód Jego obecności, Jego poznania. Dlatego, że możemy mieć tutaj Papuę Nową Gwineę, możemy mieć tutaj Jego obecność w większym wymiarze niż oświadczamy tego teraz. A jest więcej i więcej i będzie więcej. Módlmy się wspólnie. Jeżeli czujesz się zachęcony, jeżeli Bóg dotyka Twojego serca, to po prostu też znieś tą modlitwę i módl się przed Bogiem i proś Go, żeby zbudził ten głód w Tobie. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty działasz. Dziękuję Ci za to, że jesteś realny. Dziękuję Ci za to, że jesteś osobą, która chce do nas mówić, która chce mieć z nami relacje. Dziękuję Ci, że Ty pomagasz nam modlić się, objawiasz nam Jezusa i Boga Ojca. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty chcesz nawiedzić swój Kościół, że Ty chcesz przyjść, Panie. Ty chcesz przyjść z nową mocą, Boże, z nową jakością i Ty chcesz, Panie, poruszyć nami i poruszyć tym miastem, miejscu, gdzie jesteśmy, w miejscu naszej pracy, ale Ty potrzebujesz naszego uświęcenia, potrzebujesz, abyśmy się oddzielili dla Ciebie, abyśmy spędzali z Tobą czas, abyś mógł do nas mówić, nas zmieniać, nasze serca. Błogosławię Cię, dziękuję Ci za wszystko, co uczyniłeś i tylko Tobie chwała się należy, za wszystko to, kim jesteś, co dałeś nam w swojej łasce doświadczyć i zobaczyć. I Boże, proszę Cię, rozpocznij nowe dzieło w wielu z nas dzisiaj. Rozpocznij ten głód i daj nam zachętę, abyśmy szukali Ciebie bez względu na to, co widzimy i co czujemy. Abyśmy szukali Ciebie każdego dnia. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Amen.